Kontynuujemy temat Wieczerzy Pańskiej. Już powoli się zbliżamy do końca, tak, żeby jakieś podsumowanie zrobić, ale jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co symbolizuje chleb i wino. Ale najpierw przeczytamy fragment odpowiedni, czyli pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział od wersetu 23 do 26. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział, to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, to czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. To jest Boże Słowo. Więc 2 tygodnie temu mówiłem o tym, że słowa Jezusa, to jest ciało moje oraz ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, muszą być interpretowane symbolicznie. Jeśli ich nie zinterpretujemy w ten sposób, ale zinterpretujemy dosłownie, to taka interpretacja no, nie będzie miała większego sensu oraz będzie wypaczać w jakimś stopniu no, istotę chrześcijaństwa, jaką jest Pan Jezus Chrystus, Jego krzyż oraz konieczność odwrócenia się od grzechu i zawierzenia właśnie Jezusowi. Ale jest jeszcze jeden powód, o którym nie wspomniałem, a dla którego nie można interpretować tych słów dosłownie. I dla Żyda, dla kogoś, kto jest Żydem, no to jest sprawa wręcz oczywista. Jak to się mówi, oczywista oczywistość, tak? Prawo mojżeszowe, czyli to, co Bóg dał przez Mojżesza, to prawo, zabrania spożywania krwi. Prawo mojżeszowe zabrania spożywania krwi. Bóg zarezerwował krew do celów ofiarniczych, do tego, żeby krew była używana przy składaniu ofiar, natomiast zakazał spożywanie krwi. Więc nie można tej wypowiedzi Jezusa, który doskonale znał prawo Boże, interpretować w sposób dosłowny. Tak? Kiedy Jezus mówi, że to jest, że ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, no to nie mówi, że tam faktycznie jest krew w tym kielichu, jego krew, tylko raczej na pewno mówi w sposób symboliczny. Tak? Nie można spożywać krwi, Bóg zabrania. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy się zastanowili nad tym, co chleb i wino symbolizują. Wiemy, że ogólnie razem wzięte elementy Wieczerzy Pańskiej wskazują na śmierć Chrystusa. Oba elementy mają wskazywać na Chrystusa, ale co konkretnie chleb i kielich symbolizują? Albo inaczej, o czym mamy myśleć, co sobie mamy przypominać podczas Wieczerzy Pańskiej, kiedy widzimy chleb i kiedy widzimy kielich. Na pewno Pan Jezus chciał, aby te symbole no, niosły za sobą jakąś treść, żeby te symbole wskazywały na coś konkretnego, więc spróbujmy zobaczyć, na co one wskazują, co symbolizują. Więc zacznijmy od chleba. Co symbolizuje chleb? Więc zobaczmy, co różne fragmenty w Biblii mówią odnośnie tej kwestii. I tutaj mam wylistowane fragmenty z 3 Ewangelii i z 1 listu do Koryntian odnośnie tego, co Pan Jezus powiedział podczas ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. Jest w Mateusza, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Marek podobnie, bierzcie, to jest moje ciało. Łukasz mówi, to jest moje ciało za was wydawane. A Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, to jest moje ciało za was. I w tym kwadratowym nawiasie jest wydane. Ale w oryginale tego słowa wydane nie ma, to jest dodatek tłumacza, żeby wskazywał pewien sens, w którym kierunku to idzie. Więc tutaj mamy te fragmenty biblijne. Więc Mateusz i Marek wskazują, że chleb jest symbolem ciała Chrystusa. Natomiast Łukasz i Paweł wskazują, że chleb symbolizuje ciało Chrystusa, które jest za uczniów. A Łukasz dodaje, że chleb symbolizuje ciało Chrystusa, które jest wydawane za uczniów. Więc wydaje się, że odnośnie chleba no najwięcej przekazuje nam Łukasz. Więc symbolika chleba no najpełniej będzie odzwierciedlona w tym, co napisał Łukasz. Zatem chleb będzie symbolizował, czy też reprezentował, wskazywał ciało, czy na ciało Pana Jezusa Chrystusa wydane za Jego uczniów. Więc możemy powiedzieć, że mamy tu odniesienie do słów Jezusa, jakie znajdujemy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Jak Jezus powiedział, ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. Więc Jezus daje. On jest chlebem, tak, który daje życie światu, a tym chlebem, który On da, to jest Jego ciało. Więc zatem chleb będzie odwołaniem do ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowanie no zaś niewątpliwie łączy się ze śmiercią Jezusa. Z kolei Jego śmierć jest po to, abyśmy mogli żyć. Zatem chleb symbolizuje Pana Jezusa Chrystusa, który jest tym żywym chlebem, który stąpił z nieba i który daje życie wieczne wszystkim tym, którzy Go spożywają, którzy wierzą w Niego. A daje życie wieczne im, ponieważ umarł za nich na krzyżu Golgoty. Więc generalnie no tutaj symbolika, do jakiej się odwołuje Pan Jezus, jest dosyć prosta, można powiedzieć, dosyć oczywista. Jakby rozumiemy to, jest to, można powiedzieć, proste i oczywiste dla nas. Ale no wydaje mi się, że z symboliką kielicha już troszeczkę jest inaczej, że tutaj już są trudności pewne. Więc przyjrzyjmy się, co symbolizuje kielich. Więc znowu odpowiednie wersety, zobaczmy. O, tutaj się widzę, nie wyświetla. To jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów. Tak mówi Mateusz. Marek mówi, to jest moja krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Łukasz mówi, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi za was przelewanej, a Paweł mówi, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. Zatem mamy kielich, w którym znajduje się wino, sok z czerwonych winogron, więc wydaje się, że wino symbolizuje krew Pana Jezusa Chrystusa. No, z tym nie ma problemu akurat. Natomiast kielich z winem, czy też samo wino, no też symbolizuje nowe przymierze. Tak, nowe przymierze we krwi Jezusa. Ta krew jest wylana za wielu na odpuszczenie grzechów, więc mamy tutaj dwie koncepcje, które w rozumieniu Pana Jezusa stanowią pewną całość. Mamy kielich, można powiedzieć, z winem symbolizujący nowe przymierze w krwi Jezusa i mamy skutek tego nowego przymierza w krwi Jezusa, jakim jest odpuszczenie grzechów. Więc Pan Jezus zwraca naszą uwagę na kwestię nowego przymierza. I tutaj może być już ta trudność, bo możemy nie rozumieć, o co chodzi z tym nowym przymierzem, czy w ogóle z przymierzem. Więc spróbujmy się zagłębić w tę kwestię. W Biblii dosyć często pojawia się koncepcja przymierza. Dzisiaj to już nie jest to tak częste, ale no jest gdzie. Chociaż z drugiej strony jest, ale do tego zaraz to wyjaśnię. I trzeba od razu zaznaczyć, że jest to bardzo ważna koncepcja w Biblii. Jest to jedna z kluczowych koncepcji w Biblii. Jeśli chodzi o przymierze, to widzimy, że przymierza były zawierane przez ludzi, pomiędzy sobą. I takim przykładem jest Dawid i Jonatan, syn Saula. Oni zawarli ze sobą przymierze. Ale też widzimy sytuację, gdzie Bóg wychodzi z inicjatywą i Bóg zawiera przymierze z ludźmi, czy z jakimś człowiekiem. I tak na przykład mamy przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Mamy przymierze, jakie Bóg zawarł z Noem. Mamy przymierze, jakie Bóg zawarł z Izaakiem i Jakubem. I więc tych przymierzy jest sporo, ale to, co nas interesuje, to przymierze, jakie Bóg zawarł z Izraelitami. I chciałem, żebyśmy właśnie temu przymierzu się przyjrzeli. I przeczytajmy fragment ze Starego Testamentu. Jest to druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział, wersety od 3 do 8. Czyli Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, tak, z niewoli, byli na pustyni, no i czytamy. Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Adonai albo Jahwe zawołał do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przyprowadziłem was do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością spośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Takie są słowa, które przekażę synom Izraela. Mojżesz przyszedł więc i zwołał starszych ludu i przedłożył im te wszystkie słowa, które Adonaj mu przykazał. Wówczas cały lud odezwał się im wspólnie, odpowiedział: uczynimy wszystko, co Adonaj oznajmił. I Mojżesz powtórzył Adonaj słowa ludu. Czym jest przymierze? No na podstawie tego fragmentu można powiedzieć, że przymierze jest sformalizowaniem bliskiego związku Boga z Izraelitami. Na podstawie tego przymierza Izraelici staną się szczególną Bożą własnością. Staną się szczególnym dla Boga narodem pośród innych narodów, które są Bożą własnością. Ale pod tym względem będą narodem wyjątkowym, ponieważ żaden inny naród nie miał takiego przymierza z Bogiem, nie miał takiego związku z Bogiem. A z kolei dla Izraelitów Bóg czy Pan będzie ich Bogiem. Oni zobowiązują się do oddawania czci wyłącznie Bogu, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, jakie od Boga otrzymają. Więc przymierze formalizuje pewien związek z Bogiem. To już nie jest luźny związek, ale zobowiązanie, świadome, dobrowolne zobowiązanie obu stron do zachowania przymierza, do wzajemnej wierności sobie. Więc możemy powiedzieć, że przymierze jest jak małżeństwo i nie będzie to przesadą. Małżeństwo pomiędzy dwojgiem ludzi jest formą przymierza. Dlatego możemy czytać o tym, że kiedy Izraelici zaczęli czcić inne bóstwa, co Bóg zakazał im, to Bóg mówi, że oni cudzołożyli względem Niego. Ale też Bóg określił to jako zerwanie przymierza, też jako naruszenie przymierza, więc widzimy, że ten związek przymierze, ono wskazuje na bardzo silny związek, bardzo bliski związek człowieka czy Boga z człowiekiem, z Izraelitami w tym przypadku. Bóg zobowiązuje się do pewnych rzeczy, ale też oczekuje, że czy też zobowiązuje Izraelitów do pewnych rzeczy. I żaden inny naród nie cieszył się taką bliskością Boga, takimi przywilejami, jakimi cieszyli się Izraelici. Więc w przymierzu, co też jest istotne, Bóg zobowiązał się błogosławić Izraelitów na różne sposoby za ich posłuszeństwo i przestrzeganie praw, które im nadał w przymierzu, ale też Bóg zobowiązał się karać Izraelitów różnymi plagami za ich nieposłuszeństwo. Więc Bóg reguluje swój związek z ludźmi właśnie poprzez przymierza, jakie z ludźmi zawiera. I w kolejnym fragmencie, chciałbym, żebyśmy go przeczytali, czytamy, jak Bóg zawarł przymierze z Izraelitami. Druga Mojżeszowa 24, od 1 do 8. I powiedział do Mojżesza: wstąp do Adonai, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. A niech do Adonai, czy do Jahwe zbliży się sam Mojżesz. Oni zaś się niech nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Potem Mojżesz przyszedł i powtórzył ludowi wszystkie słowa Adonai i wszystkie prawa, a lud odpowiedział jednym głosem: wszystkie słowa, które wypowiedział Adonai, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Adonai, wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u podnóża góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion Izraela. Następnie posłał młodszych spośród synów Izraela i ci złożyli ofiary całopalne i zarżnęli młode cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Adonai. Potem Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i przeczytał w obecności ludu, a ten powiedział: wszystko, co wypowiedział Adonaj, uczynimy i będziemy posłuszni. Wtedy Mojżesz wziął krew i skropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Adonaj zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Widzimy więc, że to przymierze zostało zawarte poprzez złożenie ofiar ze zwierząt oraz pokropienie krwią tych ofiar, zarówno ołtarza, jak i ludu. Tak, czyli tą krwią ofiar pokropiono ołtarz i ludzi. I Mojżesz powiedział na końcu słowa, które wypowiedział też Jezus podczas ostatniej wieczerzy: oto krew przymierza. Tyle, że Jezus dodał, że jest to krew nowego przymierza. Więc kielich wskazuje nam na nowe przymierze. Ale o jakie nowe przymierze tutaj chodzi? Znowu musimy do Starego Testamentu. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, wersety od 31 do 34. Jest napisane: oto idą dni, oświadczenie Adonaj, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja wśród nich panowałem, oświadczenie Adonaj. Lecz takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, oświadczenie Adonaj. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercu i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą pouczać każdy swego bliźniego i każdy swego brata, mówiąc: poznajcie Adonaj, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmniejszego do największego z nich, oświadczenie Adonaj, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. Więc Bóg mówi o nowym przymierzu. To nowe przymierze będzie lepsze od tego, które Bóg zawarł z Izraelem, kiedy wyprowadził ich z Egiptu. Oni to przymierze zerwali. Chociaż Bóg do końca był wierny, trzeba powiedzieć. Boże przykazania w tym nowym przymierzu nie będą wypisane na tablicach kamiennych, które będą złożone w arce, ale będą wypisane na sercach tych ludzi, wnętrzu ich. I Bóg zobowiązuje się być ich Bogiem oraz zobowiązuje się do tego, że oni będą Jego ludem. Bóg będzie tak blisko nich, że wszyscy oni, każdy z nich, od najmniejszego do największego, będą znali Boga. A będą znali Boga, ponieważ Bóg odpuści ich grzechy. A wszystko to jest możliwe dzięki czemu? Dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Więc kiedy Jezus mówi, że ten kielich to nowe przymierze w Jego krwi, która się za wielu wylewa, to tym samym odnosi się do tej obietnicy z Jeremiasza, obietnicy nowego przymierza, jaką Bóg złożył przez proroka Jeremiasza. Tym samym na krzyżu Golgoty Jezus złożył siebie samego w ofierze Bogu, a Jego krew tam przelana zainicjowała, czy też rozpoczęła nowe przymierze Boga z ludźmi. Jezus rozpoczął nowe przymierze, przelewając swoją krew. Przecież ustanowił nowe przymierze poprzez swoją krew. Więc przez wiarę w Niego stajemy się uczestnikami tego nowego przymierza z Bogiem. Kiedy nawracamy się do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa, stajemy się Bożym ludem, a Bóg staje się naszym Bogiem. I Bóg na mocy tego przymierza zmienia nasze serca, nasze wnętrze. Na mocy tego przymierza Bóg daje nam swojego ducha do naszych wnętrz. Na mocy tego przymierza znamy Boga. Na mocy tego przymierza nasze grzechy są nam odpuszczone. Więc widzimy, że kwestia nowego przymierza to jest ogromna, to jest wielka sprawa. I jest to wielka sprawa być w nowym przymierzu z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian tak, że tam nie pojawia się kwestia przymierza, czy nie pojawia się słowo przymierza, to jednak pewne idee są tam zawarte, które z tego przymierza wynikają. I przeczytajmy Rzymian 8, 31 do 39. Co więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? W przymierzu Bóg się zobowiązał być naszym Bogiem, być blisko nas. Więc jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego? Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg przecież usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Chrystus Jezus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie cały dzień nas zabijają, uważani jesteśmy za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez Tego, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od czego? Od Bożej miłości, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Przymierze, jakim Bóg związał się przez krew Chrystusa z tymi, którzy wierzą w Jezusa, jest tak silny, jest tak mocny. Bóg jest tym, który zobowiązał się i On gwarantuje to właśnie sobą samym, że to przymierze On, że tak powiem, no, nie wiem jak to powiedzieć, że to przymierze nie będzie zerwane. Bóg wprowadził pewne zmiany, żeby to przymierze nie zostało zerwane z winy człowieka, tak? Więc On na pewno tego nie zerwie. Więc to przymierze jest tak silne, że nic, tak? Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc to wszystko, o czym mówi apostoł Paweł, jest nasze w Chrystusie Jezusie, o ile jesteśmy w przymierzu z Bogiem. Jest nasze na mocy nowego przymierza w krwi Jezusa. Więc to pokazuje nam, jak blisko Bóg jest tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Paweł w pierwszym liście do Koryntian 10:16 mówi o kielichu błogosławieństwa, który błogosławimy w kontekście Wieczerzy Pańskiej. Kielich nowego przymierza w krwi Jezusa jest kielichem błogosławieństwa, albo inaczej licznych błogosławieństw, jakie Bóg daje swojemu ludowi na mocy tego przymierza. Kiedy popatrzymy na Stary Testament, to widzimy, jak Izraelici wielokrotnie przymierze z Bogiem zrywali. Jak wystawiali Boga na próbę, czcili inne bóstwa, chodzili za innymi bogami, ale Bóg przez cały ten czas był wierny. Bóg dochował swoich obietnic, Bóg błogosławił im, kiedy byli posłuszni Mu, ale też Bóg karał ich, kiedy byli nieposłuszni. Więc to nam pokazuje, jak bardzo Bóg jest wierny swoim przymierzom. A nowe przymierze ma lepsze obietnice niż stare przymierze. Nowe przymierze ma lepszego pośrednika, można powiedzieć. W starym to był Mojżesz. Przez ręce aniołów Mojżesz otrzymał tablice, na których wypisane były słowa przymierza. A tutaj mamy Bożego Syna, który jest gwarantem tego nowego przymierza. Więc mamy wspaniałe przymierze. Więc kielich nowego przymierza we krwi Jezusa też nam przypomina o śmierci Jezusa na krzyżu. Przypomina nam, że Jego śmierć rozpoczyna nowe przymierze Boga z ludźmi. Jest to wspaniałe przymierze. I kiedy pijemy z tego kielicha, to przypominamy sobie, że poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy uczestnikami tego nowego przymierza z Bogiem. Apostoł Piotr napisał, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem wybranym. Tak? Mamy ten, poprzez Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy Bożym ludem i cieszymy się tymi wszystkimi przywilejami, które Bóg w swoim przymierzu zagwarantował. Więc chleb i wino odnoszą się do śmierci Chrystusa. Chleb i wino symbolizują błogosławieństwa, jakie płyną z ofiary, jaką Jezus złożył z siebie samego na krzyżu Golgoty. One przypominają nam, że przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa mamy życie wieczne. Że przez wiarę w Niego jesteśmy uczestnikami nowego przymierza, jakie Bóg zawarł z ludźmi przez krew Chrystusa. One przypominają nam, że przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa wszyscy, którzy uczestniczymy w tym stole pańskim, jesteśmy Bożym ludem, który mamy kochać tak, jak Pan ukochał nas. A kiedy myślimy o tych wszystkich błogosławieństwach, jakie mamy przez Pana Jezusa Chrystusa, to dziękczynienie. Samo, można powiedzieć, aż prosi się, że, znaczy samo chce wypłynąć, tak? Aż samo chce, samo ciśnie się na usta, patrząc na to wszystko, co Chrystus dla nas uczynił. I to nowe przymierze, to, co Bóg nam daje poprzez Pana Jezusa Chrystusa, to dziękczynienie aż po prostu ciśnie się na usta, żeby powiedzieć: Boże, dzięki Ci za krzyż Pana Jezusa Chrystusa, za to wszystko, co Pan Jezus dokonał, za to, kim jest, co nam daje. Więc to nam pokazuje też, że prowadzi do tego, że Wieczerza Pańska to nie rodzaj stypy, czyli uczty pogrzebowej. Wieczerza Pańska wspomina śmierć Jezusa, ale wspomina Go w kontekście Jego zmartwychwstania i ponownego przyjścia. Wieczerza Pańska wspomina śmierć Jezusa w kontekście błogosławieństw, jakie płyną z krzyża i jakich jesteśmy uczestnikami. Dlatego Wieczerza Pańska, ona w swojej istocie jest pełna radości. Dlatego też Wieczerza Pańska powinna być ucztą radości. Często o tym zapominamy, tak? Bo myślimy właśnie w kontekście, myślimy, podchodzimy do wieczerzy tak, jakby Chrystus umarł i nie zmartwychwstał. Ale Jezus zmartwychwstał i dzięki temu mamy wiele różnych błogosławieństw. Więc dlatego Wieczerza Pańska powinna być ucztą radości, powinna być powodem do świętowania. Tak, tutaj to trzeba powiedzieć, to jest powód do świętowania. Jeżeli popatrzymy na to wszystko, co mamy przez Chrystusa, jeżeli pomyślimy o Jego śmierci, o tym mnóstwie błogosławieństw, jakie mamy, wspaniałych rzeczy, bliskości Boga, jaką mamy przez krew Chrystusa, no to jest powód do radowania się, ale też i do świętowania, do ucztowania, można powiedzieć. Tak? I dziękowania Bogu za to, że mamy życie wieczne w Chrystusie oraz jesteśmy uczestnikami nowego przymierza we krwi Chrystusa. Więc to są takie, można powiedzieć, symbole, czy też to są rzeczy, na które wskazuje chleb i kielich, czy chleb i wino w swojej takiej podstawowej formie. Więc mamy powody do tego, żeby dziękować Bogu, żeby radować się z tego, co mamy przez Chrystusa, żeby cieszyć się tym, ale przede wszystkim, żeby dziękować Bogu, tak, za Chrystusa.